Gra osobista.
Piotr Jacek, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj, czyli w Dzień Dziecka, w Gdyni Głównej Osobistej, kobieta, która innym kobietom pomaga rodzić dzieci. Nie wiem, czy sama urodzona jest w czepku, ale na pewno posiadaczką jest złotego czepka. To takie wyróżnienie, które dostała niedawno od, no poniekąd od koleżanek, od organizacji pielęgniarek i położnych. Iwona Guć. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, Iwona Guć.
Właśnie, Iwona Guć, zdecydowanie gdynianka, bo to nawet prawie z urzędu gdynianka, bo żona wiceprezydenta Gdyni. To tak...
Bardzo mi miło.
A ile ma pani na koncie dzieci?
Wie pan co, to bardzo trudno jest policzyć po prostu, ale kłania mi się połowa Gdyni.
A, no tak, no tak. Bo to ile lat już? Dwa. Przepraszam.
W zawodzie położnej jestem ponad 26 lat.
No to kawałek, rzeczywiście kawałek Gdyni można urodzić przez ten czas.
No, to jest w ogóle niezwykły czas, taki, że te maluchy, które się urodziły, no teraz już zaczynają rodzić swoje dzieci.
A już ma pani takich, co to właśnie urodzeni za sprawą pani rad, porad przychodzą do szkoły rodzenia?
Tak, niestety to już się wydarzyło. Jest to taki moment, kiedy... Zawsze sobie mówiłam, że jak ktoś przyjdzie i powie, że mama mi kazała, ponieważ chodziła do pani do szkoły rodzenia ze mną, to że budę trzeba zamknąć. I no ten czas się jakby już pojawił, bo przyszedł Kuba, który tak mi się bacznie przyglądał, którego serdecznie pozdrawiam. No i właśnie nie wiedziałam do końca, o co chodzi. No a na koniec zajęć przyszedł i właśnie się przyznał, że bardzo dziękuję, bo on jest tą osobą, która została właśnie jako pierwsza wyznaczona do tego, aby zakomunikować, że ten czas pokoleniowy się stał. Jest już faktem.
No dobrze, ale budy nie zamyka pani, mam nadzieję, tylko cieszy się efektem.
To znaczy, ja myślałam, że to tak będzie. Natomiast uważam, że na ten moment jeszcze mam tyle siły i tyle wigoru, że mogę dalej prowadzić zajęcia, a no będąc i pracując z młodymi ludźmi, człowiek cały czas myśli, że jest na ich etapie, na ich, w ich, no w tej przestrzeni i to jest bardzo miłe i sympatyczne, bo to jest taki właśnie czas, że człowiek się po prostu nie starzeje. Jakby fizycznie tak, ale psychicznie nie i to jest bardzo miłe i fantastyczne.
No tak, to jest taki fajny zawód, gdzie ciągle ma się do czynienia z debiutantami, bo to ci debiutanci przychodzą, jak oni już są tam z drugim, trzecim dzieckiem, to raczej szkoła rodzenia chyba nie do końca jest im potrzebna, ale to pierwsze tak. Czy nie? Czy się mylę?
To znaczy jest bardzo różnie, dlatego że oczywiście osoby, które rodzą pierwszy raz są takie, no właśnie chłoną tą wiedzę, chcą się wszystkiego dowiedzieć, chcą, są trochę przestraszeni.
Pamiętam. Kiedyś to było.
I to właśnie sprawia, że chcą mieć do czynienia ze specjalistą, no i szukają na dzień dzisiejszy osoby, która mogłaby im podpowiadać, nauczyć, prowadzić. No i trafiają do szkoły rodzenia. I jak jest już drugi maluszek, to najczęściej przychodzą na ćwiczenia. Dlatego, że te ćwiczenia fizyczne wzmacniają kobietę do porodu, a mam wrażenie, że one też czerpią ode mnie tą siłę i taką dobrą energię, bo mówią, że to im dało taką pewność, że będzie im się dobrze rodziło. To, że nie tylko teoria, ale także te ćwiczenia fizyczne, no i właśnie od siebie nawzajem, te kobiety od siebie nawzajem czerpią taką właśnie pewność, że będzie dobrze, że im się uda, a jedna od drugiej, te, które już urodziły. Mówią, że to nic nie jest aż takiego strasznego, że to trzeba po prostu przetrwać. I że później...
To już brzmi źle, przetrwać, tak.
A później, że już jest to taka fajna przygoda i warto po prostu dla tych nawet kilkunastu godzin być mamą.
Pani przygotowuje do porodu, a przyjmowała pani porody?
Przyjmowałam porody, nawet zdarzało mi się przyjąć z moją koleżanką Ewunią dwa porody domowe.
I jak to było?
No to jest też zupełnie inna przestrzeń, bo jest to przestrzeń właśnie domowa, taka niesformalizowana, nie ma, właściwie nie ma zasad.
Każdy poród... A to lepiej czy gorzej?
Czy lepiej, czy gorzej? Ja myślę sobie, że to jest tak, że dla każdego coś jest lepiej, a coś jest gorzej. I dla jednych kobiet będzie lepiej rodzić w domu, a dla innych kobiet będzie lepiej rodzić w domu narodzin, a jeszcze dla innych w szpitalu prywatnym, a jeszcze dla innych w szpitalu takim podstawowym. Chociaż uważam, że na dzień dzisiejszy szpitale podstawowe mają bardzo dobre zaplecze.
No przez 26 lat to się na szczęście zmieniło.
To się pozmieniało bardzo mocno. Jedyną rzeczą, którą nam brakuje, to ludzi, ponieważ jakby przestrzenie, każdy prezes szpitala jakby stara się tak mocno, aby kobiety miały świetne warunki do rodzenia, natomiast rzeczywiście jakby brakuje nam personelu. Tutaj mamy duże braki i z tego mogą wynikać jakieś nieporozumienia, natomiast jeżeli chodzi o fachowość to i profesjonalizm, to ja uważam, że dziewczyny, które teraz kończą studia położnicze, no to już są wysokiej klasy specjalistki. Natomiast tak jak powiedziałam, no dla każdego jest dobre to, co on sobie wymyśli, a żyjemy w takim kraju, w takiej przestrzeni i o to walczyliśmy, żeby każdy miał wybór. I to będzie moim marzeniem, jeżeli w Trójmieście pojawią się zarówno domy narodzin, jak i będą położne, a już są przecież, które przyjmują porody w domu.
No dobrze, ale ja to jestem ciekaw pierwszego porodu, który pani przyjmowała, bo myślę, że jak pani tutaj tu była debiutantką, to się musiało pamiętać.
Zawsze pamięta się ten pierwszy poród. Pierwsze porody, które przyjmujemy, to są porody, które są w szkole. Pod okiem naszych instruktorek.
I w tamtych... To są prawdziwe porody, tak, nie jakieś tam...
To nie są symulatory, to są prawdziwe porody pod okiem właśnie specjalistów, pod okiem naszych instruktorek, które też serdecznie pozdrawiam. I najczęściej te pierwsze, najpierw się obserwuje, jak rodzi kobieta i powiem szczerze, że wiele z nas miało ciężko, że było ciężko, ponieważ rzeczywiście ten pierwszy raz, jak się widzi poród, to może być to duży szok. Natomiast wchodzimy na takie poziomy, że zaczynamy się w tym po prostu zakochiwać. I każdy poród jest fantastyczny, jeżeli przebiega dobrze fizjologicznie i nie ma komplikacji. Natomiast ja pamiętam taki, najbardziej zapamiętałam chyba swój poród, które przyjmowałam na swoim dyplomie, ponieważ położne, jak kończą szkołę, przynajmniej wtedy, jak kończyłyśmy szkołę, to trzeba było sobie wylosować miejsce, z którego robiło się dyplom.
To był taki egzamin,
tak.
A to razem z tą matką przyszło, trzeba było wygrać.
Oczywiście, wygrać trzeba było. Każda z moich koleżanek chciała wylosować przestrzeń, jakąś swoją ulubioną. Strasznie zawsze bałyśmy się porodów, żeby wylosować bardziej noworodki, tak? Czyli oddział noworodków, albo oddział położniczy, albo oddział ginekologiczny, ale jednak, żeby ta sala porodowa to tak, że to jeszcze jest tak przed nami, że to jeszcze doświadczenie, że to jeszcze będzie zawsze pod okiem kogoś, a na dyplomie to jest dosyć mocno stresująca przestrzeń. No i co zrobiła Guciowa? Jak przyszła, wylosowała poród po prostu. No i wszystkie zacierały ręce, że to mi się trafiło. I pamiętam taką sytuację, że przychodzę na ten dyplom. No i oczywiście jest kobieta rodząca. I to jest bardzo młoda dziewczyna. Praktycznie, no prawie w moim wieku. A jak nie w moim wieku, no może miała 19. A ja właśnie niewiele starsza. Czyli tam 20, może 21 lat. I ona niesamowicie, no krzyczy, tak? No krzyczy, no po
drze
prostu,
drze się znaczy,
no normalnie nie. I myślę sobie, no to teraz koniec świata, poległam. Za rok będzie drugie podejście, trudno. Wiadomo, stres, ryczeć mi się chce, nie wiem, co mam zrobić. Podchodzę w końcu do niej z takiej niemocy i mówię do niej do ucha, tak, słuchaj, jest taka sytuacja, ja mam dyplom. Ona mówi, kurde, jaki dyplom? Jaki ty masz tu dyplom? Ja mówię, wiesz co, bo to jest tak, że ja mam dyplom na twoim porodzie. Ona mówi, to co ja mam zrobić? Ja mówię, wiesz co, po prostu się mnie słuchaj. Będę z tobą do końca i musimy to przetrwać razem. I ona mówi, ale będziesz ze mną, przy mnie stała do końca. Ja mówię, no do momentu, aż urodzisz malucha, ja będę przy tobie i już nikt tutaj nie odejdzie. A to były jeszcze porody, gdzie, przypomnę, nie było mężczyzn. Porody odbywały się nie w pojedynczych salach, nie było łazienek w tych salach, nie było przepięknych piłek, worków sako i drabinek, tylko to była taka podstawowa sala porodowa z dawnych czasów, czyli to były boksy po prostu, w których rodziły dziewczyny. To były jeszcze sytuacje, że rodziły należąco. W związku z tym rzeczywiście nam się wydawało, że to jest norma. Na dzień dzisiejszy oczywiście absolutnie nie. Ale dziewczyna się rzeczywiście zmobilizowała, jakby zawierzyła mi i mówi, jeżeli będziesz ze mną do końca, to damy radę, nie? I rzeczywiście poród nie trwał długo. Był fantastycznym przeżyciem. Urodził się chłopczyk. Piękny, duży, zdrowy. No i zdałam ten dyplom na 5.
No to obie zdałyście.
Obie zdałyśmy absolutnie fantastycznie. I jest taka przepowiednia położnicza, że jak ten poród, który przyjmujesz jako pierwszy albo na dyplomie, to takiej płci będziesz miała dziecko.
I się sprawdziło.
No i się sprawdziło.
Parę lat później. Tak parę.
11. Znaczy, Maćka urodziłam mając 30 lat. Także czasami też mówimy, i mam jedno dziecko, i czasami też mówimy, że no, szewc bez butów chodzi. Zapraszamy innych do dużej ilości dzieci, a same...
No właśnie, to a propos szewc, to jestem ciekaw, no bo tak, no, już była pani doświadczoną położniczką. Tak, wtedy, kiedy rodziłam Maćka.
Tak.
To jest taka Iwona Guć, która trafia na salę. To jest łatwiejszy klient wtedy, czy jednak trudniejszy klient?
Mój lekarz, który mnie prowadził, zawsze mówił, nie prowadź swojego porodu. To nie jest łatwe prowadzić ciążę położnej. I my sobie zdajemy z tego sprawę, bo my też wiemy dużo i próbujemy dyskutować i się trochę kłócić nawet. W związku z tym, no, nasi lekarze prowadzący nie mają z nami łatwo.
Nie chcę się wylosować Iwony Guć.
Nie, ale to już...
No nie, no tak, to już nie jest losowanie.
Nie, to już nie jest losowanie, natomiast mój lekarz Piotr Bierżyński był naprawdę bardzo wyrozumiałą postacią. Musiał mnie trochę stopować, ale rzeczywiście byliśmy bardzo zadowoleni z tej opieki.
A to jak bardzo musiała się pani tam w sobie tak zaprzeć, żeby nie przeprowadzić tego porodu po swojemu?
To znaczy, nasz poród był porodem... Powiedziałabym, Maciek urodził się jako wcześniak. No bo tak jak mówię, szewc bez butów chodzi i często zdarzają się położnym również komplikacje. To, że Maciek się pojawił, no to też był czas, no 10 lat, kiedy byliśmy razem z mężem, ale nie, no Maciek pojawił się dopiero po 10 latach. W związku z tym ta ciąża była po prostu taką ciążą trochę przeleżałą, trochę z komplikacjami. Więc rzeczywiście, Piotruś, mówiłam, ja mogę wychodzić, a przecież nie wytrzymam leżąc. On mówi, tak, możesz, oczywiście, bierzesz taksówkę, jedziesz do Orłowa, siadasz na ławeczce.
I tyle.
Rozkoszujesz się widokiem, wdychasz świeże powietrze, bierzesz taksówkę, wracasz do domu i się kładziesz. I tak wyglądała praktycznie nasza ciąża. No ale Maciek zdecydował się urodzić wcześniej. W związku z tym my to nazywamy stary wcześniak, bo to była taka końcówka 35 tygodnia, ale zarówno ze mną, jak i z nim nie było tak prosto. I no, tak jak myślę, że no właśnie, że troszeczkę udało mi się rodzić, ale niestety zakończyło się to cięciem cesarskim. I tak jak sobie teraz wspominam, no to tak naprawdę były to trochę dwa porody, bo trochę rodziłam, a trochę był to, no na pewno to był to poród zabiegowy. Ale Maciek był dzielny i dziewczyny, które później zajmowały się nim, naprawdę dały z siebie absolutnie dużo siły, żeby go wyprowadzić i żeby był teraz taką postacią, jaką jest.
A właśnie, to jest Dzień Dziecka, więc to jest właśnie, to trochę on jest tutaj poniekąd bohaterem, ale to o nim, o dziecku i o was rodzicach, tych takich początkowych rodzicach, to ja bym chciał, żebyśmy za jakiś czas powiedzieli, bo nie jesteście takimi od sobie zwykłymi. Prawda? Takimi rozjeżdżonymi po świecie. Ja wiem, że to już to teraz norma. Teraz już norma, ale wtedy, kiedy zaczynaliście, to na pewno normą, no nie do końca dla was to była norma i dla otoczenia też. Ale to o tym za chwilę, bo ja bym jeszcze się zatrzymał przy początkach.
A ja jeszcze tylko dodam, że rzeczywiście jak rodziłam, to bardzo chciałam urodzić naturalnie i no i tak troszeczkę sobie rodziłam i mój doktor Metler mówi, wiesz co, tutaj już będzie koniec, tutaj trzeba będzie rozwiązać poród cięciem cesarskim. Ja jeszcze trochę wytrzymam. On mówi, nie no, już przygotowujemy cię do cięcia. I tak to się zakończyło, ale to jest właśnie odnośnie tego, że położna dyskutuje jeszcze, tak? Jeszcze dyskutuje, jeszcze próbuje coś tam swojego tutaj włożyć do tego porodu.
No a położna, dlaczego położną została?
To to właśnie jest tak, że no to jest jakby przypadek trochę, tak? To znaczy z jednej strony przypadek, z drugiej strony wybór, a mianowicie ja chciałam zawsze pracować z dziećmi, tak? Chciałam być albo nauczycielką taką nauczania początkowego, ale zdecydowałam po skończeniu matury, że cały rok się przygotowałam i trenowałam gimnastykę sportową po to, aby zdać egzaminy w Krakowie na Akademii Wychowania Fizycznego. I tam był taki dział rehabilitacja dziecięca, bo ja od razu chciałam robić, nie robić niczego ogólnie, tylko już taki konkret. Pojechałam tam, rok czasu ćwiczyłam, więc te wszystkie egzaminy zdałam, fizyczne, i poległam na języku rosyjskim. A że tam było ponad 12 albo 15 nawet osób na jedno miejsce, to no, nie było takiej możliwości, że ja z czymś się nie przechodzi. To znaczy, że jedna, dwuja, to już koniec. To już w ogóle było pozamiatane, zero możliwości poprawy jakiejś. Także tutaj w ogóle nie było takiej sytuacji, że ja mogłabym coś jeszcze dalej z tym zrobić. Powiem jeszcze, że zdawaliśmy fizykę, biologię i chemię w testach i to też mi bardzo dobrze poszło. Natomiast właśnie ten rosyjski jakby pokonał mnie i tutaj jest właśnie cała akcja, że nie mam tych zdolności językowych po prostu, ale nie można mieć wszystkiego.
O, nie mam zdolności językowych, ale jednak w świat potem to pojechałam jak najbardziej. Okej, ale no to oblewa pani ten egzamin i co?
Tak, i wracam do Gdyni. Wracam do Gdyni ku radości mojej mamy, która chyba nie do końca chciała, żebym ja w tym Krakowie studiowała i po takim telefonie, mamo, wiesz co, jest taka sytuacja, że ja się nie dostałam. To mówi, no to wracaj. Ja mówię, mamo, ty się cieszysz. Ona mówi, nie, ja się absolutnie nie cieszę, ale wracaj, coś wymyślimy. No i wymyśliliśmy to, że moja mama mówi, słuchaj, wiesz, jak to jest z tymi dziećmi, no to może byś poszła na taką rozmowę do mojej koleżanki, która jest położną. No i rzeczywiście ja przegadałam tam całą noc z panią Elą. No i okazało się, że no dobra, spróbuję, żeby ten rok, bo będę przecież zdawała za rok, no tak, do Krakowa, żeby się nie zmarnował. No jak już weszłam na to położnictwo,
to zostało.
To już zostałam i to jest absolutnie to miejsce i chyba to tak właśnie miało być.
I tak właśnie jest, a jak było później z tymi podróżami położnej Iwony Guć, to za chwilę, po przerwie, w Gdyni Głównej Osobistej.
Dziękuję.
Gdynia Główna Osobista w Dzień Dziecka. To już państwo wiedzą, że o dzieciach niemało było i teraz także będzie o jednym dziecku zwłaszcza, Iwony Guć, która jest moim gościem, czyli o Maćku. Maciek lat 18?
Tak, już skończone. Już skończone właśnie w tym tygodniu przed Dniu Dziecka, czyli we wtorek. Aha. Maciej skończył 18 lat.
O, to już nie dziecko.
Tak, to już jest.
Było, minęło, skończyło się. No, a zaczęło się tak, że jak już ten Maciek przyszedł, a mówiliśmy jak przychodził, to wy tak długo nie czekaliście, wy młodzi rodzice, żeby pojechać, co to była? Portugalia, Hiszpania, tak?
Tak.
Tak, to był taki pierwszy wyjazd.
To był pierwszy wyjazd, Portugalia i Hiszpania.
A wy nie jeździcie, tak, to też trzeba dodać, że tam hotel all inclusive i te takie sprawy. Im mniej tego typu klimatu, tym lepiej.
Oczywiście, to nas kręci i to nas fascynuje, ponieważ zawsze uważaliśmy, że takie dobre warunki mamy w domu, tutaj na miejscu, więc a na wakacjach trzeba odpocząć i trzeba doświadczyć czegoś innego. W związku z tym jeździmy w miejsca no właśnie mniej cywilizowane i mniej takie ekskluzywne.
To Maciej miał ile wtedy?
Maciej miał 5,5 miesiąca, a przypominam, był wcześniaczkiem, który na początku swojego życia rzeczywiście miał dosyć trudny start. No, taką sytuacją, która mnie tak bardzo mocno doświadczyła, to było to, że w pewnym momencie moje koleżanki do mnie przyszły i mówiły, słuchaj, jak on będzie miał na imię, bo musimy go ochrzcić. W związku z tym to jest rzeczywiście już tak dla matki. To jest taki sygnał, no chyba nie jest za wesoło. A nawet bym powiedziała dramatycznie. No i koleżanki go ochrzciły i mówią, że od tego momentu on po prostu jakby się obudził.
Potrzebował imienia.
Potrzebował imienia i potrzebował może kogoś. I w tym momencie rzeczywiście jakby troszkę zaczął wracać. I mając taką sytuację na dzień dobry, człowiek mógłby się zastanawiać, tak? Czy jesteśmy na tyle silni, żeby jeździć? No ale myśmy zdecydowali, że tak, ponieważ on fantastycznie od tego momentu, kiedy wyszliśmy ze szpitala, no, nawet jeszcze trochę wcześniej, on się fantastycznie przystawiał do piersi, on rósł, on się świetnie rozwijał. Po tych wszystkich konsultacjach, od neurologicznych, przez pediatrycznych, przez no wszystkie, które były możliwe, okazało się, że jest wszystko w porządku, że właściwie on wzrasta tak, jak powinien wzrastać. Jeżeli tak jest, no to nie ma powodu do tego, żeby nie podróżować, bo to też wzmacnia przecież dzieci i my mamy taką teorię, że na każdym etapie jego życia, każdego dziecka, czy wyjeżdża i będzie pamiętał, czy też wyjeżdża i nie będzie pamiętał, gdzieś w tych przestrzeniach mózgowych jest jakaś szufladka, która w pewnym momencie może się zapełnić, otworzyć albo zamknąć. W związku z tym stwierdziliśmy, że nie, no dobra, jedziemy. Jedziemy do Portugalii i Hiszpanii, żeby nie było za bardzo hardkorowo, ale pojedziemy na stopa.
Z tym 4,5 miesięcznym, tak?
5,5
miesięcznym.
Tak. Zapakowaliśmy go do dużego wózka, wzięliśmy jeden plecak, żeby się nie spakować za mocno i pojechaliśmy, znaczy polecieliśmy, ale tam podróżowaliśmy na stopa.
I co rodzina na to?
Rodzina już trochę była przyzwyczajona, dlatego że my od zawsze, jak tylko się poznaliśmy, podróżowaliśmy. I rodzina właściwie i znajomi niektórzy mówili, że to teraz wam się skończy, koniec podróży, zobaczymy jak to u was będzie. A dla nas to było, po tym pierwszym takim szoku, to później się okazało, że to absolutnie nie ma żadnych przeciwwskazań do tego, żeby nie jeździć. No, a że uwielbiamy to, te podróże, jest to naszą pasją, no to stwierdziliśmy, że naprawdę, no to my teraz pokażemy.
No i pokazywaliście.
Tak,
i pokazywaliśmy. Pokazywaliście tak rok w rok, czy to nawet kilka razy w roku?
Nawet kilka razy do roku. Jeździliśmy na mniejsze lub większe wyjazdy, zawsze razem.
A mniejsze to są jakie? No właśnie to tak, żeśmy skalę sobie określili teraz. Co to znaczy mniejsze u Guciów?
Mniejsze u Guciów to są wyjazdy na przykład w przerwie międzyświątecznej, bo wtedy rzeczywiście jest tego czasu, jest jakiś kawałek tego czasu wolnego, gdzie można coś tam wyskrobać. I mniejsze to są jeszcze majówki. To są nasze mniejsze wyjazdy, czyli tak na od 4 do 7 dni. Czasami jak jest tak się składa w kalendarzu, że jest więcej tych dni, to nawet nam wychodzi 10-12. I to są mniejsze wyjazdy. A duże wyjazdy to są 3-4 tygodnie.
Tak, to teraz jeszcze o destynację bym poprosił. Tak, jak są mniejsze wyjazdy, to one są raczej krajowe, czy...
Nie, mniejsze, krajowe wyjazdy zostawiliśmy sobie na starość. ponieważ są blisko i może mamy wrażenie...
Przyjdzie na to czas.
Że przyjdzie na to czas, tak. Wiemy, że oczywiście nasza Polska jest przepiękna i tych miejsc jest tak strasznie dużo i no ale one są blisko i mamy wrażenie, że jak będziemy starsi, to wsiądziemy sobie w pociąg i po prostu pojedziemy razem albo osobno, czyli z Maćkiem albo bez, tak. Jak będzie chciał. A te dalekie po prostu mogą się skończyć w pewnym momencie, ponieważ samolot jednak zobowiązuje, trzeba w nim usiedzieć, trzeba mieć zarówno no, fizyczną taką sprawność, żeby dać radę przelecieć te kilkanaście albo kilka godzin samolotem, prawda?
No to mały wypad to dokąd na przykład?
Małe wypady to są na przykład do Chorwacji, na Sycylię, do Irlandii. Tutaj się kręcimy wokół gdzieś.
Okej, okay. Jak Anglia. Tam już dolatujecie, to samolot to był ten ostatni etap takiej oczywistej cywilizacji, bo potem to się już zaczyna w sposób jaki?
To znaczy, jak są te małe wyjazdy, to wypożyczaliśmy sobie po często prostu. Samochód i jeździliśmy w różne miejsca. No bo właśnie samochodem można, na przykład w Omanie, tak? Można było docierać do takich fantastycznych właśnie dzikich miejsc. Natomiast jak są te duże wyjazdy, no to zostawiamy samolot i dalsza przestrzeń jest już niespodzianką. Czyli nie jest nigdy zaplanowana, nie jest nigdy doczytana, bo to wszystko można zrobić na miejscu. Czasami w Wietnamie mieliśmy taki fan, że jak byliśmy w jakimś miejscu, to patrzyliśmy, jakie są kartki. Jakie kartki sprzedają, bo pewnie to będzie ciekawe, albo będzie to miejsce, które może warto odwiedzić, ale zawsze nie do końca, dlatego, że jeżeli tam jest tak fajnie, to pewnie będzie dużo ludzi, więc wybieraliśmy po prostu. Czasami nam się chciało po prostu jechać w takie bardzo miejsce odwiedzane przez większość turystów, takie the best, ale często też unikamy właśnie, uciekamy od tych miejsc, które są takie dedykowane przez Lonely Planet albo przez kartki. To zależy, jaki mamy pomysł w danym momencie. Po prostu to wszystko jest poddane naszej inwencji.
A wy wymyślacie sobie te podróże, to jak?
Czasami palcem po mapie. Czasami mówię, Michał, pokaż mi mapę, zobaczymy. Ale bardzo uwielbiamy Azję. I tą Azję eksplorujemy od wielu lat.
No i Indie, moja miłość.
I, Indie,
tak?
I oczywiście Indie, moja miłość, w której byliśmy kilka razy, co nam się nie zdarza. Tak, Indie to jest miejsce, w którym, do którego jakby ktoś mi powiedział, że mam jechać za 2 godziny, to właściwie jestem gotowa.
No tak, patrzę. Oczywiście, niech leci. Ale gdzieś tam, nie mieliście takiego na żadnym etapie, wracam do tego małego Maćka, bo jak mówiłem sobie podróż, to wiadomo, po prostu jest towarzyszem podróży, takim już przyzwyczajonym do tego, że oni tak mają, więc ja też. Ale to małe dziecko, które jedzie w jakieś takie egzotyczne miejsca. Egzotyczne, czyli często no do jakiegoś stopnia niebezpieczne, czy takie groźne, nie wiem, no użyję słowa epidemiologicznie. No,
no tak,
i co położna wtedy myśli sobie?
No właśnie wszyscy mówią, wiesz co, bo ty jedziesz, bo jesteś położną.
A, dlatego. No tak, że ty wszystko wiesz i dasz
ja
radę.
Ja wiem. I kiedyś rzeczywiście miałam na te wyjazdy ogromną apteczkę na dzień dzisiejszy. Ona się o wiele zmniejszyła. Kiedyś miałam większy stres, teraz trochę mniejszy, no bo Maciek też jest większy. Ale muszę powiedzieć, że dopóki Maciek był karmiony piersią, a było to 2 lata, to nie było żadnego strachu tak naprawdę. Dopóki dziecko nie chodzi,
no, tak,
to niczego nie dotyka.
Dotknie to, tak, na co pozwolimy. Tak,
tak, on się tam nie przemieszcza specjalnie, więc jest absolutnie fantastyczną postacią do podróżowania. Natomiast jak już zaczyna chodzić, to bezpieczeństwo i to ta obserwacja, te oczy dookoła głowy są, te oczy są czujniejsze, a więc no zdarza się, wiem, że się ludziom zdarza, ale te zasady, które my przyjęliśmy i czego Maćka nauczyliśmy, spowodowało, że jakby nie zahaczył za dużo tych takich problemów epidemiologicznych właśnie. Oczywiście miał czerwonkę na granicy turecko-irańskiej i My doskonale wiedzieliśmy, że on ją załapie, dlatego że wziął z takiego, chyba to był ściek, kijek, który go rzucił, ale te łapki jednak włożył do buzi. i już w związku z naszą taką baczną obserwacją dziecka i znaliśmy go doskonale, kiedy on się źle czuje. Rodzic zna swoje dziecko, jeżeli zaczyna się pokładać, jest jakieś ospałe, no to wiemy, że on może już będzie nam tutaj, może zachorować. I tak się właśnie wtedy też stało, że widzieliśmy, że on już nie jest taki aktywny, że zaczyna podsypiać w ciągu dnia, więc wiedzieliśmy, że coś się zbliża. Skojarzyliśmy to z tym kijkiem i znaleźliśmy się w miejscu, małej miejscowości, w której był lekarz, który nam doradzał. Później znalazł się jeszcze jeden lekarz, młody lekarz, który mówił, że rzeczywiście to może być czerwonka, bo po prostu mówił po angielsku, ten pierwszy lekarz niestety nie. I przesiedliśmy kilka dni w hotelu, lecząc Maćka. W tym czasie też zaliczyliśmy trzęsienie ziemi i pojechaliśmy dalej.
No to fajnie.
Ale on już był teraz taki, no właśnie ponad dwa i pół, może trzy latka miał. Ja tak do końca już teraz nie kojarzę tych wszystkich.
No bo trochę ich było.
Tak, kojarzę zdarzenia z tymi datami, to raczej tam w komputerze mamy wszystko ułożone. Natomiast jakby, no był to trudny czas. Lekarz powiedział, że on ma czerwonkę i zapalenie ucha. Jak wróciliśmy tutaj, znaczy najpierw powiedział, że ma zapalenie ucha. Pojawiła się ta czerwonka. Jak wróciliśmy do Polski, zbadaliśmy go, to miał salmonellę, czerwonkę i zapalenie ucha. No ale wyleczył się, tak? To jest, oni określają tą czerwonkę jak u nas grypę, ponieważ leki, które tam dostaliśmy, one były de facto prawie bez recepty. W każdej aptece można było je dostać, bo tam po prostu grasuje czerwonka. I zastanawiając się, czy wracamy do kraju, czy zostajemy tutaj, jakby jednoznacznie było wiadomo, że zostajemy tam, bo oni mają leki, oni się na tym znają, oni te choroby ogarniają, a u nas będzie to wielka jakby trauma i stres.
Boga. Tak. A bywaliście w takich sytuacjach gdzieś tam na pograniczu ryzyka?
Ale co to znaczy ryzyko?
No takiego, że czuliście, że jesteście, nie wiem, że poszliście, doszliście za daleko w tym swoim takim ekstremalnym podróżowaniu, że tutaj no jeszcze krok i...
Tak, jest taka przestrzeń, która się nazywa Afryką, która jest absolutnie trudna rzeczywiście dla nas. Boimy się tej Afryki i ona nas strasznie pociąga. Dlatego też, no oczywiście były takie sytuacje, no bo nasz nos, który ciągnie nas w takie miejsca ekstremalne, zawiózł nas chyba rzeczywiście za daleko, ponieważ chcieliśmy zobaczyć slumsy w Afryce. Slumsy nie chciały, żebyśmy ich oglądali i rzeczywiście zostaliśmy obrzuceni jakimiś owocami zgniłymi, ale... Okazuje się, że to jest też tak, że wokół są ludzie. Gdyby to było w nocy, no to pewnie mielibyśmy większego stracha. Natomiast tutaj byli ludzie, którzy nam po prostu pomogli, powiedzieli, że no właśnie, przekroczyliście granicę, chodźcie tutaj, my was tutaj przygarniemy, idźcie stąd i będzie dobrze. I to właściwie był chyba taki jedyny moment, kiedy czuliśmy się zagrożeni. Ale Afryka to jest miejsce, na które naprawdę trzeba bardzo mocno właśnie się rozglądać, tak? Tutaj.
Zwłaszcza jeżeli z założenia nie jest się na szlaku, jakimś takim właśnie oczywistym.
Tak, tak. Ludzie są ciekawi, ludzie są... Myślą, że biały człowiek jest takim portfelem trochę. I że oni mają zupełnie... Że trzeba pamiętać, że w różnych krajach jest zupełnie inna mentalność, że Afrykańczyk w niektórych miejscach myśli sobie, że jeżeli ty masz, to powinieneś się ze mną podzielić. No dla nas to nie jest oczywiste, tak? Dla nich jest to oczywiste i te rozbiegające się rzeczywistości mogą spowodować problemy, ale to były pojedyncze, absolutnie pojedyncze przypadki, więc jakby wydaje mi się, że w całej przestrzeni naszych podróży mogę powiedzieć, że świat jest bezpieczny.
Właśnie o to chciałem zapytać, po takim doświadczeniu, jakie wy macie, macie przecież wieloletnie, duże, tak, to jest duże podróży, to wiara w człowieka to
wiara
jest
w człowieka,
większa
absolutnie.
Właśnie?
Wiara w człowieka jest większa, obojętnie jaka jest to kultura, jakie są przekonania, dlatego że para, która podróżuje z dzieckiem, jest to przestrzeń bezpieczna. generuje otwieranie drzwi, a nie zamykanie.
To ten Maciek taką wizytówką waszą.
Dokładnie, dokładnie. I mam
bilet do.
Tak, to był bilet do otwierania drzwi prywatnych, gdzie właśnie wtedy można zobaczyć tak naprawdę, co się dzieje. I tego nie doświadczaliśmy podróżując sami, a to doświadczyliśmy i to nam właśnie ułatwiło bycie w miejscach prywatnych, ponieważ te właśnie drzwi, okna się otwierały, chodźcie, chodźcie, co tam siedzicie na krawężniku, chodźcie do nas, zjedźcie z nami. I taki jest świat, czy to są muzułmanie, czy to są buddyści, czy to są wyznanie hinduistyczne. Wszyscy, mam wrażenie, dążą do tego samego, żeby być dobrym.
A potem wracacie z tych podróży i bywa różnie.
To znaczy nie.
W Polsce, cywilizacji.
W cywilizacji jest różnie, ale i tak jakby generujemy i mamy taką aurę, że przyciągamy ludzi wyjątkowych, świetnych, miłych, sympatycznych. Ja nie mam poczucia. Zdarzają się kwiatki, ale o nich się szybko zapomina.
A to dziecko wasze, bo to dzień dziecka, więc nic jeszcze o dziecku chcę, to miało etap buntu wobec podróży?
Nie. Nie, nie miał buntu, ale fajne było to, że on myślał, że tak wszyscy mają. I on chodził i się pytał, mamuś, ale dlaczego Kuba nie jedzie, jak jego rodzice jadą? Na przykład takie były spostrzeżenia. Przecież on, mamuśmy mówić, że jesteś prawowitym członkiem naszego zespołu, naszej rodziny i jedziesz z nami. I on myślał, że tak wszyscy po prostu. W pewnym momencie się pakują, każdy ma swój plecaczek i że wyjeżdżamy. I dopiero z biegiem czasu zobaczył, że ludzie mają jakieś inne pomysły. Ja ich nie krytykuję, ale to on sam zauważał, że zostaje Kubuś z babcią, a jego rodzice sobie wyjeżdżają i mama, dlaczego tak jest. Natomiast przywoził z tych podróży, myślę, doświadczenie, przywoził z tych podróży kompetencje, no i oczywiście w przygody, ponieważ te podróże były też ukierunkowane pod niego, nie do końca, bo każdy z nas miał swoją jakąś preferencję, no bo każdy jest prawowitym członkiem tego zespołu,
tego teamu.
I tak je zawsze układaliśmy, że zwolniliśmy tempo, że cieszyliśmy się właśnie tym byciem i spędzaniem czasu na dworze, na krawężniku, gdzie można było pogadać z ludźmi, że nie spieszyliśmy się tak jak może kiedyś, że chcieliśmy pozaliczać po prostu kolejne atrakcje. I dziecko w podróży daje taką dojrzałość podróżniczą. Po prostu trzeba się zatrzymać i wtedy rozglądając się, może się okazać, że w miejscu, które absolutnie wydawałoby się nieatrakcyjne, jest tyle świetnych miejsc i tyle można przeżyć przygód, żebyśmy się w ogóle tego nie spodziewali. Więc to, że on jadł robaki, ślimaki, pływał z mantami, pływał z wielorybami.
I prosił tata, kup mi świerszczyka.
Tak, i kupił tata, kup mi świerszczyka. Doświadczał przeróżnych kultur. Wiedział, że nauka języków jest po to, żeby się komunikować, a nie po to, żeby
zaliczyć
egzamin. To wszystko po prostu dało tą przestrzeń takiego fajnego wychowania.
No właśnie, to już matka podsumowała teraz ten 18 lat swojego macierzyństwa i jego dzieciństwa, tak? Znaczy, że to był dobry sposób na, tak?
Ja myślę sobie, że tak, że jest to dobra forma wychowywania, ponieważ wychowywanie to takie, myślę, że kształtowania bardziej, bo wychowywanie, no i może przestarzał jakiś termin.
Natomiast mało partnerski jest.
Tak, że ktoś kogoś, nie. Tutaj my się wszyscy razem jakby uczymy cały czas. Jesteśmy z nim w przedszkolu, później mamy szkołę, później jego różne pasje, więc przeżywamy razem z naszymi dziećmi to, czym one się pasjonują. I jednym z tych pasji jest wspólna pasja podróże, w której to był taki czas, że byliśmy 24 godziny na dobę razem. W związku z tym te wszystkie przeżycia, które działy się w trakcie roku szkolnego i które czasami nie zostały dopowiedziane, to tam się pojawiały. I można było je przegadać, można było sobie o tym do tego wrócić, opowiedzieć, można było je zweryfikować jeszcze, można było je podsumować i to było właśnie bardzo fajne, tak, że podróże dawały tą przestrzeń takiego spokoju i luzu. Te ileś godzin na statku, które się który płynie po prostu i tylko patrzysz na te widoki, nagle cię tak otwiera. I kto wie, tam właśnie były te rozmowy o seksuologii.
Boże, z widokiem na morze. Dobra.
O takich sytuacjach, które on musiał z nami
przerobić
z nami. I myśmy zawsze chcieli, żeby to było najpierw my, a później szkoła. Czyli jak wchodziliśmy w ten czas, że wiedzieliśmy, zajrzeliśmy do podręcznika, co on teraz będzie miał. A mówił, kiedyś przybiegł i mówi, mamo, słuchaj, miałem świetny dzisiaj temat z biologii. Ja mówię, jaki? O rozmnażaniu. Ja mówię, to bardzo super, fajny temat.
Nie? Pogadajmy.
Mamo, ale bezpłciowe. Ja mówię, to jeszcze przed nami. No i tutaj podróż, w której właśnie możemy o tym porozmawiać.
No, to sposób na dziecko i na Dzień Dziecka przy okazji w Gdyni Głównej Osobistej. To dziękuję bardzo, bo to taka wychowawcza rozmowa była poniekąd, a na pewno otwierająca jakąś tam taką klapkę, która czasami w rodzicach zamyka się z powodu od takich lęków zwyczajnych, takiej nadopiekuńczości też.
Takiej nadopiekuńczości. Ja myślę sobie, że dobrze jest, żeby... Może przytoczę jeszcze taką anegdotę. Kiedyś jechaliśmy sobie chyba gdzieś na Kaszuby i Maciej jako żywe dziecko rzeczywiście wszedł nam na górną półkę, tam gdzie są bagaże. No i powiedział, mamo, mogę wejść? No pewnie wejść, wszyscy tam wchodziliśmy. Zawsze. Przecież to oczywiste, że tam trzeba wejść. No jak można nie wejść na półkę, gdzie powinny leżeć bagaże. Nikogo zresztą w tym przedziale nie było. W związku z tym Maciek wszedł, oglądał sobie widoki z góry, z tej półeczki. Za chwilę wchodzi tata z dzieckiem. I dziecko grzecznie siada koło taty, no ale za chwilę mój Maciek oczywiście go
namawia.
Więc słuchaj, jak masz na imię, nie wiem, tam przypuśćmy Krzysiu, chodź tu na górę, zobacz, jak jest świetnie. No więc Krzysiu grzecznie do taty, tata, mogę? A tata, nie. Więc Maciek nie odpuszcza. Mówi, Krzysiu, chodź! I go znowu namawia. No tata nie był zbytnio zadowolony, tata Krzysia. Patrzył na nas wzrokiem wyrodni rodzice. Dziecko bezstresowo wychowywane. Więc Maciek nie odpuszcza oczywiście. Zaprasza Krzysia jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, więc się robi już troszkę gęsta atmosfera. W końcu Maciek nie wytrzymuje i mówi, Krzysiu, argumentuj i proś. I to jest taka kwintesencja, że po prostu Maciek miał granice i miał jasno postawione granice, co mu wolno, a czego nie wolno, ale jeżeli przedstawił argumenty, które byłyby nas w stanie przekonać, to musieliśmy odpuścić i tego wszystkim życzę.
To wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka, matce.
Dziękuję bardzo.
Panie Gucie, dziękuję bardzo za to spotkanie i dobrego piątku.
Dziękuję bardzo.